co musi czuć człowiek, który przez 1,5 godziny leży udając martwego obok ciała swojej zamordowanej żony? Jak wielką musi mieć w sobie determinację, by przez ten czas nie zdradzić się żadnym ruchem? Czy ma jeszcze nadzieję? Czy czuje, że to są jego ostatnie godziny życia? Dziś opowiem Wam historię człowieka, któremu udało się przeżyć coś, czego na pierwszy rzut oka żaden człowiek nie byłby w stanie przetrwać. Jest rok 1937. Przy ulicy Hrubieszowskiej 2 w Warszawie mieści się mały, murowany dom. Na jego rogu znajduje się wejście do sklepu. Szyld wiszący nad drzwiami jasno informuje, jakim towarem handluje sprzedawca. Wielki napis głosi: handel win, wódek i towarów kolonialnych. To sklep Józefa Choińskiego. Choiński od roku 1934 wynajmuje nie tylko lokal usługowy, ale również przylegający do niego lokal mieszkalny. Wprost ze sklepu po lewej stronie widać małe drzwi prowadzące do sieni, z której można przejść do pokoju oraz kuchni. Znajdują się tam również drugie drzwi prowadzące wprost na podwórze. 3 marca 1937 roku, przed godziną 3 w nocy, na dworze panuje spory ziąb. Niedługo zacznie świtać, a to oznacza, że do pobliskich mieszkań jak co dzień przybędzie mleczarz z zakładu mleczarskiego Agril. Furman z mlekiem, nieco zaspany, puka w okna pobliskich mieszkań. Jego praca nie należy do trudnych. Zawiadamia o swoim przybyciu, zabiera puste butelki, podaje pełne i od razu udaje się do kolejnego mieszkania. Monotonna praca nie pomaga mu przegonić zmęczenia i nawet zimne, mroźne powietrze nie jest w stanie postawić go na nogi. Punktualnie o godzinie 3 mleczarz puka do mieszkania przy ulicy Hrubieszowskiej 2. Jest bardzo zdziwiony, że gosposia nie podchodzi do okna. Codziennie dostarcza mleko do państwa Choińskich i jeszcze nigdy nie było żadnego problemu z doręczaniem świeżego mleka. Puka więc drugi raz, ale znów bez rezultatu. Powoli zaczyna się niecierpliwić, ale wie, że musi wykonać swoje zadanie. Po raz trzeci stuka w szybę. Po chwili okno obok zostaje wybite z głośnym trzaskiem. Z wnętrza mieszkania wyczołguje się właściciel sklepu win i wódek. Zaczyna bredzić coś o napadzie, o bandytach i o morderstwie. Czy pan zwariował? Krzyczy wciąż zaspany mleczarz, nie do końca rozumiejąc bełkot sklepikarza. Szybko lustruje wzrokiem czołgającego się mężczyznę. Krew. Na jego czole, na ramieniu, na ubraniu. Choiński jest cały pokrwawiony, ledwie żywy. Mleczarz zdaje sobie sprawę, że mężczyzna nie żartuje, że to nie jest żaden kawał. Że w mieszkaniu przy ulicy Hrubieszowskiej stało się coś złego. Mleczarz zaczyna krzyczeć, ile ma sił w płucach. Natychmiast wzywa policję. Przybyła na miejsce policja, niezwłocznie rusza w pościg za bandytami. Wchodzą na podwórze domu, gdzie stoi zaspana, zdenerwowana dozorczyni, Matusiakowa. Kobieta informuje funkcjonariuszy, że dosłownie chwilę wcześniej do jej pokoju wpadło 2 uzbrojonych mężczyzn. Przystawili jej rewolwer do głowy, najprawdopodobniej chcąc uzyskać klucz do zamkniętej bramy podwórkowej. Nie wiedzieć dlaczego, mężczyźni dość szybko odpuścili, być może wiedzieli, że nie mają wiele czasu na ucieczkę. Sama Matusiakowa, najwidoczniej pewna swojej siły, była jednak przekonana, że mężczyźni po prostu zdali sobie sprawę z tego, że nie dadzą rady wydrzeć jej kluczy. Osobiście myślę, że kula rewolwerowa załatwiłaby tutaj sprawę, jednak przypuśćmy, że Matusiakowa faktycznie miała jakieś ukryte talenty, o których w tej sprawie nie wiemy, ale opcja, że bandyci nie mieli już pocisków, jest równie prawdopodobna. Kobieta była bardzo pomocna. Wskazała policji, w jakim kierunku uciekli podejrzani mężczyźni. Matusiakowa zauważyła, jak osobnicy wskoczyli na dach podwórkowej toalety, skąd z kolei przeskoczyli na dach pobliskiej kuźni. Nie mając jednak dobrego miejsca, z którego mogliby zeskoczyć, biegli dalej przez dachy sąsiednich zabudowań. Zeskoczyli na ziemię mniej więcej w okolicy ulicy Chrubieszowskiej 8. Policja natychmiast wraca na ulicę Chrubieszowską. O tej godzinie drogi są puste. Ciemna noc i brak świadków ułatwiły rabusiom ucieczkę. Mężczyźni zniknęli z radarów, zanim mundurowi zdążyli wpaść na ich ślad. Policjanci widzą, jak ranny Choiński leży na noszach. Ktoś w porę zaalarmował pogotowie ratunkowe. Mężczyzna jest zabierany przez sanitariuszy do szpitala. Ma kilka poważnych ran, które wymagają dokładniejszego zbadania. Zanim jednak ranny mężczyzna znika w karetce, rzuca do policjantów. To byli koledzy Adamskiego. Policjanci wchodzą do środka mieszkania. Tam odnajdują dwa kobiece ciała. Na łóżku leży Stanisława Bielakówna, służąca państwa Choińskich. Do kobiety oddano kilka strzałów z broni palnej. Na jej szyi widać głęboką ranę ciętą. Na podłodze, w kałuży krwi, leży Weronika Choińska, żona sklepikarza. Kobieta została potraktowana dokładnie w ten sam sposób, co jej gosposia. Żadna z kobiet nie wykazywała oznak życia. Zanim doszło do morderstwa, w mieszkaniu urządzono małą libację alkoholową. Na stole stoi jeszcze niedopita butelka wódki, a obok niej leży pęto kiełbasy. Ale wytrawne oko śledczych zauważa coś jeszcze. Mały skrawek papieru. Po bliższym zbadaniu okazuje się, że jest to rachunek imienny wystawiony przez Choińskiego. Na rachunku istnieje nazwisko oraz adres. Osiński, Leszno 104. Policja ma więc dwa tropy, którymi może podążać. Dwa nazwiska. To, które Choiński podał im zanim trafił do szpitala oraz to widniejące na rachunku. Na pierwszy ogień policjanci postanowili odnaleźć wspomnianego przez rannego mężczyznę Adamskiego. Sąsiedzi Choińskich doskonale wiedzieli, kogo miał na myśli właściciel sklepu. Podali mundurowym adres mężczyzny. Przy Okopowa 1. Faktycznie, pod wskazanym adresem policja zastaje mężczyznę o tym nazwisku. Adamski zostaje przewieziony do aresztu śledczego, gdzie ma złożyć wyjaśnienia w sprawie. Mężczyzna twierdzi, że nie ma nic wspólnego ze zbrodnią. Jest zaskoczony, że zarzuca mu się udział w napadzie. Ma zresztą żelazne alibi na poprzednią noc. Od godziny 21 do godziny 6 rano Adamski pracował na nocną zmianę w wojskowych zakładach intendentury. Mężczyzna opakowywał paczki z kawą. Dyżurny wartownik potwierdza alibi mężczyzny. Adamski zjawił się w zakładzie punktualnie i nie opuszczał miejsca pracy aż do 6 nad ranem. Nie mógł więc być na miejscu zbrodni. Aby upewnić się, że mężczyzna nie ma nic wspólnego z morderstwem, policjanci kierują się do szpitala, w którym przebywa ranny Choiński. Mężczyzna jest przytomny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Choiński został postrzelony w sam środek czoła. Żaden normalny człowiek nie byłby w stanie przeżyć takiego postrzału. Ale szczęście sprzyjało Choińskiemu. Właściciel sklepu wiele lat wcześniej przeszedł zabieg trepanacji czaszki. Ponieważ w trakcie tej trudnej operacji powstaje ubytek kostny, miejsce to należy uzupełnić odpowiednim materiałem. Tak też się stało w przypadku Choińskiego, którego pamiątką po zabiegu była metalowa płytka umiejscowiona właśnie na samym środku jego kości czołowej. Bandyci nie mieli o tym pojęcia, a wspomniana blaszka ocaliła Choińskiemu życie. Kula trafiła w sam środek płytki, nie uszkadzając i nie przebijając materiału. Pocisk uszkodził jedynie naskórek i natrafiając na twardą metalową blaszkę, ześlizgnął się, nie wyrządzając mężczyźnie żadnej krzywdy. Dwie kolejne kule również nie były śmiertelne. Jedna z nich trafiła mężczyznę w rękę, druga raniła go w nos i przeszła na wylot przez prawe ramię. Dyżurny lekarz szpitalny był pełen optymizmu. Według jego przypuszczeń rany Choińskiego są na tyle lekkie, że mężczyzna najprawdopodobniej będzie w stanie opuścić szpital już po niecałym tygodniu rekonwalescencji. Policja wchodzi do schludnej, dwuosobowej sali. Na jednym z łóżek leży ranny, jednak przytomny Józef Choiński. Jego czoło i nos są zaklejone plastrami, a przestrzelone ramiona dokładnie zabandażowane. Drugie łóżko jest puste. Stan zdrowia pacjenta dzielącego salę z rannym sklepikarzem jest na tyle dobry, że większość czasu spędza on na korytarzu. Obok łóżka Choińskiego stoi funkcjonariusz policji. Nie jest to jednak żaden ze śledczych, a jedynie bliski przyjaciel Choińskiego. Policjant na wieść o tragedii, jaka dotknęła rodzinę Choińskich, pospieszył do szpitala, by podtrzymać swojego druha na duchu. Na twarzy Choińskiego maluje się zmęczenie, które najbardziej widać w jego zapadniętych oczach. Mężczyzna mówi cicho i z widocznym trudem. Policja wyciąga zdjęcie Adamskiego, chcąc upewnić się, że mężczyzna nie brał czynnego udziału w napadzie. Choiński rozpoznaje mężczyznę, jednak całkowicie zaprzecza, żeby Adamski był u niego krytycznej nocy. Osobnik, który przyczynił się do tragedii jego rodziny, był zdecydowanie wyższy. Miał pociągłą twarz, a na jego policzku widniał duży kaszak. Stan Choińskiego jest na tyle dobry, że składa on swoje zeznania i opisuje dokładny przebieg wydarzeń. Choć Adamski jest niewinny, to okazuje się, że to właśnie on zapoznał Choińskiego z napastnikiem. Na wiosnę zeszłego roku Adamski przyprowadził do sklepu Choińskiego swojego znajomego. Nie podał jednak jego nazwiska. Nazywał mężczyznę inżynierem. Adamski prosił o skredytowanie znajomemu rachunku wynoszącego 2 złote, przy czym zaręczył za swojego kompana, twierdząc, że inżynier jest mężczyzną słownym, który zawsze dotrzymuje swoich zobowiązań. I w istocie inżynier pojawił się po kilku dniach w sklepie i uregulował należność. Tego samego dnia poprosił o skredytowanie kolejnych zakupów. Tym razem kwota była zdecydowanie większa. Wynosiła aż 57 zł. Od tego czasu inżynier nie pojawił się więcej w sklepie Choińskiego. Zniecierpliwiony sklepikarz zaczepił Adamskiego, prosząc go o to, aby ten podał mu dokładne personalia swojego znajomego, bowiem mężczyzna nie spieszy się z uregulowaniem należności. Tak Choiński dowiaduje się, że inżynier ma na nazwisko Osiński i mieszka przy ulicy Leszno 104. Sklepikarz udał się pod wskazany adres, gdzie faktycznie spotkał inżyniera. Osiński, zapytany o swój dług, obiecał, że wkrótce ureguluje należność. Ta obietnica wystarczyła Choińskiemu, żeby wrócił do domu. W przeddzień zbrodni Osiński zjawił się w sklepie z 2 swoich znajomych, Wąsiakowskim i Maciejewskim. Poinformował, że zjawi się jutro i spłaci swoje zobowiązania, a nawet w ramach przeprosin i podziękowania urządzi dla sklepikarza oraz jego żony mały poczęstunek. Wychodząc ze sklepu, Osiński zauważył bułakównę, gosposię Choińskich. Nie wiedzieć czemu zaczął się dość niezdrowo interesować jej postacią. Zagadywał kobietę, żartował i mimochodem starał się dowiedzieć, kim jest i co robi w mieszkaniu Choińskich. Wtedy jeszcze Józef nie podejrzewał niczego złego. Dziwne zachowanie Osińskiego zwalił na karb jego ekscentrycznego podejścia do życia. 2 marca o godzinie 23, gdy Weronika Choińska oraz bułakówna były już pogrążone we śnie, do sklepu Choińskiego zaczął dobijać się Osiński. Początkowo sklepikarz zamierzał odprawić Osińskiego, który, jak się okazało, przyszedł z 18-letnim Wąsiakowskim. Osiński zaczął mu nawijać makaron na uszy, twierdząc, że przecież jest człowiekiem honoru i jeżeli obiecał, że dziś dług spłaci, no to słowa musi dotrzymać. W końcu Choiński, wiedziony obietnicą spłaty należności, wpuścił do środka obu mężczyzn. Osiński, wpuszczony do sklepu, poprosił sklepikarza o rozmienienie mu 5 złotych, po czym wysłał Wąsiakowskiego z drobnymi na zewnątrz. Okazało się, że młodzik miał zapłacić taksówkarzowi. Kiedy Wąsiakowski wrócił do lokalu, panowie zażądali wina i wódki. Osiński obiecał przecież, że odwdzięczy się za pomoc należytym poczęstunkiem. Choiński nie był entuzjastą tego pomysłu, jednak nie wypadało mu odmówić. Panowie we troje usiedli w kuchni, gdzie raczyli się alkoholem. Sklepikarz zauważył w pewnym momencie, że mężczyźni wciąż uzupełniają mu kieliszek, a sami piją niewiele. Młodszy z mężczyzn jedynie maczał usta w alkoholu, Osiński z kolei wylewał swój kieliszek na podłogę, myśląc, że Choiński tego nie rejestruje. Właściciel sklepu zaczął czuć się nieswojo. Dlaczego ta dwójka próbuje go upić? Stwierdził, że najbezpieczniej będzie zwolnić tempo. Osiński zauważył, że Choiński zaczął podchodzić do alkoholu z rezerwą. Poczuł się więc w obowiązku wyjaśnić zachowanie Wąsiakowskiego. Otóż według Osińskiego młodzik miał wstać wcześnie rano do pracy, dlatego też chciał zachować trzeźwy umysł. To jednak wcale nie uspokoiło Choińskiego, który nadal nie wiedział, w jakim celu mężczyźni próbują go upić. Kiedy o północy pierwsza butelka wódki została już opróżniona, Osiński bezpardonowo skierował się do sypialni, budząc tym samym Weronikę Choińską. Namawiał kobietę do wspólnego świętowania. Kobieta była zirytowana nagłą pobudką, ale wiedziała, że z powodu biznesu męża musi robić dobrą minę do złej gry. Na osobności jednak pozwoliła sobie na chwilę prawdy, robiąc swojemu ślubnemu wyrzuty z powodu przyjmowania gości o tak późnej godzinie. Równie niezadowolona była kuwna, której łóżko mieściło się właśnie w kuchni. Przez tą całą wielką imprezę nie mogła zmrużyć oka. Jednak kobieta niestety miała tu najmniej do gadania. Kiedy dochodziła godzina pierwsza w nocy, Choiński miał zdecydowanie dość. Był zmęczony po całym dniu pracy, alkohol szumiał mu już w głowie i najchętniej położyłby się spać. Zaczął więc wypisywać Osińskiemu rachunek, informując mężczyznę, że oczekuje zapłaty należności, po czym ich spotkanie dobiegnie końca. Ale dwaj mężczyźni mieli zupełnie inne plany. Choiński kątem oka zauważył, jak Osiński wyciąga z kieszeni broń. Wymierzył lufę w jego kierunku i pociągnął za spust. Sklepikarz poczuł lekkie pieczenie na czole. Przeszło mu wtedy przez myśl, że Osiński chce go nastraszyć i prawdopodobnie strzela ślepakami. Po chwili jednak zauważył, że jego żona pada jak nieżywa na ziemię, a w ślad za nią gosposia osuwa się na łóżko. Choiński wiedział, że musi działać. W jego kieszeni tkwił rewolwer, który jakiś czas temu kupił, aby być uzbrojonym w razie napadu na sklep. Nie wiedzieć czemu stwierdził, że łatwiej mu będzie pokonać napastników własnymi rękami. Jego plan może wydawać się dość szalony, ale tak naprawdę nie był do końca głupi. Choiński był naprawdę dobrze zbudowanym, muskularnym mężczyzną o dość dużej sile fizycznej. Bez problemu powalił na ziemię Osińskiego, który choć uzbrojony w rewolwer, to zdawał się nie mieć za wiele wspólnego ze sportem. Choiński dość szybko zdominował niedawnego agresora i używając swojej siły zaczął go podduszać. W tym czasie Osiński oddał do Choińskiego 2 kolejne strzały. Co prawda jedna kula otarła się o jego nos, jednak ostatecznie nie wyrządziła mu większych krzywd. Sklepikarz poczuł jedynie mały dyskomfort w ręce. Wtedy jeszcze, wiedziony adrenaliną, nie zdawał sobie sprawy z tego, że Osiński przestrzelił mu ramię. W końcu Osiński uświadomił sobie, że nie jest w stanie pokonać Choińskiego. Ostatkiem sił krzyknął do swojego kompana: nie dam sam rady, zarzynaj. Choiński zauważył, jak drugi mężczyzna podchodzi do gosposi i wbija jej nóż w gardło. Był to moment, w którym zrozumiał, że dalsza walka nie ma sensu. Kątem oka zauważył, jak jego żona leży bez ruchu na posadzce. Pomyślał wtedy, że zapewne udaje nieżywą, by zmylić napastników. Poluzował więc swój uścisk, osunął się na ziemię i, tak jak jego żona, udał martwego. Mężczyzna zamknął oczy i bardzo płytko oddychał. Bał się, że napastnicy w każdej chwili mogą się zorientować, że jedynie udaje. Wiedział, że każdy najmniejszy ruch może go zdradzić, dlatego też leżał nieruchomo, chociaż czuł niewyobrażalny ból oraz strach. Nie był pewien, co się stało z jego żoną. Czy żyje? Czy tak jak on jedynie udaje martwą? Po chwili do jego uszu doszły odgłosy charczenia i rzężenia. Choiński domyślił się, że to dźwięk podrzynanego gardła. Ale kto jest ofiarą? Bułakówna? A może jego ukochana żona? Nie wiedział, co go czeka dalej, jednak był pewien, że nie może podnieść powiek choćby na milimetr. Po chwili usłyszał, jak Osiński nakazuje swojemu kompanowi, by poderżnął gardło sklepikarzowi. Ale i tym razem Choiński miał niebywałe szczęście. Właściciel sklepu zamiast odgłosu kroków usłyszał, jak młodzik odpowiada: dostał już tyle kul, że ma dość. Mężczyźni przystąpili do plądrowania mieszkania. Choiński wciąż zastanawiał się, czy mężczyźni odnajdą 600 zł schowane w schowku w szafie. Po ich niezadowoleniu wywnioskował, że nie odnaleźli oni jego kryjówki. Bandyci nerwowo biegali między kuchnią, sypialnią a sklepem, chcąc najpewniej znaleźć większą ilość pieniędzy. Choiński, na swoje nieszczęście, leżał w przejściu pomiędzy sienią a kuchnią. Jego ciało przeszkadzało złodziejom w rabunku. Raz nawet Choiński poczuł silne kopnięcie w głowę i ledwo siłą woli zdusił w sobie jakąkolwiek reakcję. Wkrótce Choiński został rzucony w kąt obok ciała swojej żony. Bandyci, chcąc się upewnić, że cała trójka nie żyje, oblała Choińskich i Bułakównę wiadrem zimnej wody. Ale i tę próbę udało się Choińskiemu przetrwać. Mężczyźni zaczęli debatować nad tym, co zrobić z pomordowanymi. Osiński zadecydował, że muszą odnaleźć naftę i zwłoki podpalić. Ten pomysł przeraził Choińskiego, który wiedział, że jest w stanie przetrwać wiele, ale raczej nie będzie w stanie wytrzymać spalenia żywcem. Zanim jednak bandyci przystąpili do działania, ich plan został pokrzyżowany przez mleczarza pukającego w szybę. Choiński był przekonany, że to ostudzi ich zapał, że mężczyźni wezmą nogi za pas i uciekną, zanim zostaną nakryci. I faktycznie, początkowo młodszy z napastników chciał uciekać, ale starszy nie był chętny do opuszczenia mieszkania. Nie znaleźli jeszcze pieniędzy, a przecież właśnie po niej tutaj przyszli. Wymyślił, że młodzik narzuci na siebie płaszcz Choińskiego, podejdzie do szyby i jak gdyby nigdy nic odbierze mleko. Gdyby mleczarz zadawał niewygodne pytania, chłopak miał odpowiedzieć, że nocuje u Choińskich, ponieważ gospodarze domu są chorzy, a on się nimi opiekuje. Choiński spanikował. Wiedział, że fortel może się udać, a jego ostatnia szansa na ratunek odejdzie w zapomnienie. Wykorzystał moment, w którym napastnicy wyszli z sieni i skierowali się do pomieszczenia sklepowego. Podniósł się delikatnie, szybko przeszedł do sypialni, ale cały czas bał się, że zostanie zauważony, zanim zdąży wezwać pomoc. Zamknął więc za sobą drzwi na klucz. Podszedł do okna, wybił szybę i wszczął alarm. Wtedy napastnicy uciekli. Choiński nie był świadom, że jego żona nie przeżyła ataku. Ze względu na jego stan zdrowia, początkowo informacja o jej śmierci była przed nim ukrywana. Para znana była jako szczęśliwe, zgrane, a co najważniejsze, kochające się małżeństwo. Policjanci, widząc, że zdrowiu Choińskiego nie zagraża już niebezpieczeństwo, przekazują mężczyźnie druzgocące wieści. Sklepikarz jest całkowicie załamany. Prosi mundurowych o szybkie aresztowanie i ukaranie sprawców zbrodni. Śledczy nie czekali długo i natychmiast udali się na ulicę Leszno 104. Okazało się, że pod wskazanym adresem mieszka mężczyzna odpowiadający rysopisowi Osińskiego. Okazało się, że Choiński nie znał dokładnego nazwiska mężczyzny. W rzeczywistości 45-latek nazywał się Roman Kosiński. Choiński, zapewne opierając się na słowie mówionym, a nie pisanym, najprawdopodobniej źle usłyszał nazwisko inżyniera, stąd ta mała rozbieżność. W mieszkaniu nie zastano podejrzanego Kosińskiego, jednak sąsiedzi wskazali policjantom miejsce, gdzie można go odnaleźć. Tym sposobem Kosiński został zatrzymany przez patrol policji przy ulicy Ogrodowej 62. Aresztowania dokonał zastępca kierownika 10 Brygady Urzędu Śledczego, przodownik Wacław Lange. Przy aresztowanym odnaleziono pistolet automatyczny oraz 130 zł w gotówce. Początkowo aresztowany Kosiński wypiera się wszystkiego. Kiedy policjanci informują go, że Józef Choiński przeżył napad, mężczyzna uświadamia sobie, że jego sprawa jest z góry przesądzona. Nie wykpi się byle kłamstwem. Do tej pory był przekonany, że to mleczarz podniósł alarm, najwidoczniej zauważając coś niepokojącego przez okno. Był przekonany, że wszystkie ofiary nie żyją. Z widoczną rezygnacją przyznaje się do morderstwa, jednak jak zaznacza, niczego z mieszkania nie ukradł. Za swojego wspólnika podaje Zdzisława Wąsiakowskiego, którego policja może odnaleźć w mieszkaniu przy ulicy Ogrodowej. 18-latek mieszka ze swoją siostrą Heleną, która jak się okazuje, według Kosińskiego, odegrała znaczącą rolę w całym procederze. Helenę i Romana łączyła zażyła relacja. Para nie było oczywiście małżeństwem, na co wskazuje chociażby różnica w ich nazwiskach, jednak można było ich określić mianem pary. Wąsiakowska miała nakłonić Kosińskiego do dokonania napadu, rzekomo narzekając na brak pieniędzy. W końcu któregoś dnia miała rzucić, że nie obchodzi jej, w jaki sposób Kosiński zdobędzie gotówkę, ale ma to uczynić choćby po trupach. Kobieta załatwiła rewolwer z 7 nabojami oraz nóż fiński. Za pomocnika wcisnęła swojego 18-letniego brata, który choć dość młody, miał być bardzo silny, a przede wszystkim miał mieć zbrodniczy charakter, cokolwiek to miało oznaczać. Aresztowanie Wąsiakowskiego było więc czystą formalnością. Również i on początkowo wypierał się udziału w morderstwie. Kiedy jednak okazano mu zabrany z jego mieszkania nóż, którego mężczyzna używał podczas napadu, załamał się i wyznał wszystko. Twierdził jednak, że do dokonania napadu został zmuszony przez Kosińskiego. Początkowo zresztą plan zakładał jedynie upicie Choińskiego i kradzież pieniędzy. Ale kiedy plan się posypał, Kosiński zaczął mordować. I wtedy to usłyszał, jak Kosiński krzyczy do niego: zażynaj. Zamroczony alkoholem wykonał rozkaz i wbił nóż w szyję gosposi, a później w szyję Choińskiej. Odmówił jednak do bicia Choińskiego, wykręcając się tym, że mężczyzna przecież i tak już nie żyje. Z zeznań mężczyzny policja dowiedziała się też, że tuż po ucieczce obaj mężczyźni zorientowali się, że uciekając w popłochu, w mieszkaniu Choińskiego pozostawili swoje wierzchnie okrycia oraz kapelusz Kosińskiego. Z samego rana udali się więc do Meliny Jana Sieradzkiego, mieszczącej się przy ulicy Pańskiej 69. Tam otrzymali nowe okrycia, zostawiając w zastaw zrabowane kolczyki i szpilkę z perłą. Pozostał im jeszcze pierścionek z brylantem oraz 2 złote zegarki. Aleksandra Malinowska, towarzyszka Sieradzkiego, zaproponowała mężczyznom, że zaprowadzi ich do pasera, który, nie zadając zbędnych pytań, odkupi od nich kosztowności. Tak też dwójka rzezimieszków trafiła do Lipy Reisglita, ponad 70-letniego staruszka mieszkającego przy ulicy Ogrodowej 10. Stary paser odkupił od mężczyzn towary i zapłacił im za nie 140 zł. Stąd też odnaleziona przy Kosińskim gotówka. Kosiński zapiera się jednak, że to nie on ukradł przedmioty. On tylko strzelał, a rabunku w całości dokonał Wąsiakowski. Jego zeznanie jest nieco kuriozalne, ponieważ po pierwsze za zbrodnię morderstwa grozi dużo większa kara niż za rabunek, a po drugie pieniądze za zrabowane przedmioty znajdowały się w jego kieszeni, nie w kieszeni 18-latka. Ale widocznie logika nie była mocną stroną Kosińskiego. Wraz z Kosińskim i Wąsiakowskim policja dokonuje aresztowania Heleny Wąsiakowskiej, Jana Sieradzkiego, Aleksandry Malinowskiej oraz Lipy Reisglita. Żadne z nich nie przyznało się do winy. Wąsiakowska upierała się, że nikogo do napadu nie namawiała, a już tym bardziej nie dawała nikomu broni. Sieradzki oraz Malinowska przyznali się do sprzedania odzieży, jednak jak twierdzili, nie wiedzieli oni, że przedmioty, które wzięli w ramach zapłaty, pochodzą z napadu. To samo stanowisko przyjął Lipa Reisglit. Nie zaprzeczył, że odkupił od Kosińskiego i Wąsiakowskiego kilka przedmiotów, ale zupełnie nie spodziewał się, że mężczyźni dokonali rabunku. Gdy dwaj główni sprawcy zbrodni zostali aresztowani, policjanci postanowili dokonać konfrontacji pomiędzy nimi a ich niedoszłą ofiarą. W tym celu przewieziono Kosińskiego i Wąsiakowskiego do szpitala, w którym przebywał ranny Choiński. Kosiński, wytaczając się z policyjnej karetki, miał na sobie nowy płaszcz, który był zbyt lekki na mroźną marcową pogodę. Było to dokładnie to samo okrycie, które mężczyzna kupił chwilę po dokonaniu napadu. Na jego głowie leżał jasny kapelusz, również zakupiony od Sieradzkiego. Tuż za nim z pojazdu wysiadł zdecydowanie młodszy od niego Wąsiakowski. 18-latek miał na sobie brązową jesionkę. Wyglądał na zdecydowanie starszego niż mówiła jego metryka. Jest wysokiego wzrostu, a jego długie, brudne ręce chowają się w kieszeniach jesionki. Na jego twarzy nie widać żadnych emocji. Zupełnie tak, jakby mężczyzna nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Obaj mężczyźni wchodzą do gmachu szpitala eskortowani przez 4 wywiadowców. Sala, w której przebywa Choiński, jest pusta. Mężczyzna został wywieziony na łóżku na korytarz, by dokładnie przygotować pomieszczenie. Wąsiakowski i Kosiński wchodzą do sali. Stają pod ścianą nieopodal okna, którego zasłony zostają odsłonięte. Policja chce, by pomieszczenie było dobrze oświetlone, aby Choiński był w stanie dokładnie przyjrzeć się podejrzanym. Obok aresztowanych pod oknem stoi mały stolik, obok którego staje jeden z wywiadowców. Kajdanki, którymi są skuci mężczyźni, zostają zdjęte z ich nadgarstków, aby Choiński, dokonując swojego rozpoznania, nie zasugerował się ich widokiem. Komisarz zarządza, że sala jest dostatecznie przygotowana i prosi o wprowadzenie Choińskiego. Pierwsza próba rozpoznania nie dochodzi do skutku. Choiński jeszcze w drzwiach na widok swoich oprawców dostaje ataku histerii. Medycy muszą uspokoić mężczyznę przed kolejną próbą. Pielęgniarka podaje Choińskiemu krople walerianowe. W sali za ścianą panuje grobowe milczenie. Po kwadransie Choiński jest gotów, by stanąć ponownie twarzą w twarz z mordercami. Łóżko, na którym leży ranny mężczyzna, ponownie wtacza się do sali. Tym razem Choiński jest spokojniejszy, choć dalej z widocznym lękiem spogląda w kierunku, gdzie stoją sprowadzeni mężczyźni. Jego twarz jest kredowo-biała. W końcu wymierza palcem w Kosińskiego, mówiąc: to ten. Ten mordował moją żonę. Kosiński przyjmuje wyrok Choińskiego bez żadnych emocji. Po chwili sklepikarz kieruje palec w stronę Wąsiakowskiego, tym razem mówiąc: a ten zarżnął służącą. Choiński jest przekonany, że to ta dwójka dokonała napadu w jego mieszkaniu. Trafnie zauważa, że kapelusz na głowie Kosińskiego różni się od tego, który mężczyzna miał na sobie krytycznej nocy. Choiński nie wie, że bandyci uciekli z jego mieszkania, zostawiając swoje płaszcze oraz kapelusze. Tym bardziej jego zeznanie jest uznane za wiarygodne. Policja raz jeszcze zakłada kajdanki na ręce podejrzanych i wyprowadza ich z sali. Teraz mają już pewność, że to właśnie oni są sprawcami napadu przy ulicy Hrubieszowskiej. Konfrontacja wyniszczyła Choińskiego psychicznie. Mężczyzna długo nie mógł dojść do siebie. Wciąż powtarzał pod nosem: ten zbir śmiał patrzeć mi w oczy. Po chwili, trzęsąc się, opowiada raz jeszcze o krytycznej nocy, przypominając sobie więcej detali. Mówi o tym, jak mordercy obmyli się z krwi w jego mieszkaniu, jak wycierali swoje dłonie w jego plecy, będąc przekonanym, że nie żyje, jak rzucili go na ciało jego małżonki, a on nawet nie mógł sprawdzić, czy kobieta żyje, bojąc się tego, że mężczyźni zorientują się, że jedynie udaje martwego. Przez 1,5 godziny mężczyzna leżał w kałuży krwi swojej oraz swoich bliskich. Czekał na dogodny moment, na jakąkolwiek sposobność, która pomogłaby mu wyrwać się z tej beznadziejnej sytuacji. Mężczyzna z jednej strony ucieszył się na informację, że zrabowane z jego domu przedmioty zostały odnalezione, z drugiej bardzo przeżywał ten fakt. Złote kolczyki z turkusami należały do jego martwej małżonki, a szpilka z perłą była prezentem, który dostał od niej na urodziny. Fala wspomnień, która teraz została splamiona krwią, zalewała ciało rannego mężczyzny, który cicho łkał. W międzyczasie policja dokładnie sprawdza pozostawione na miejscu zbrodni wierzchnie okrycia. W kieszeni płaszcza Romana Kosińskiego odnaleziono zawiadomienie w języku francuskim o przyjęciu Kosińskiego w szeregi Międzynarodowej Legii Hiszpańskiej. Mężczyzna został przydzielony do 3 batalionu w Madrycie, gdzie miał się wkrótce zgłosić. Od roku 1936 w Hiszpanii trwała wojna domowa zapoczątkowana przez część armii hiszpańskiej wspieranej przez hiszpańską prawicę. Oczywiście Kosińskiemu najpewniej wcale nie chodziło o to, by walczyć pod czerwonym sztandarem. Najpewniej mężczyzna doskonale zdawał sobie sprawę, że tereny opanowane przez wojnę domową będą idealnym polem do realizacji jego zbrodniczych zamiarów. Hiszpania była idealnym miejscem do wzbogacenia się. Nikt przecież nie będzie zaprzątał sobie głowy drobnymi rabunkami, kiedy przez kraj przechodzi fala tak wielkich okropności. Dlatego też Kosiński postanowił dokonać napadu u Choińskich. Do tej pory ten były właściciel zakładu metalurgicznego był jedynie drobnym złodziejaszkiem. Podczas dokonywanych przez niego kradzieży nigdy wcześniej nie doszło do rozlewu krwi. Dlaczego więc w mieszkaniu przy ulicy Hrubieszowskiej Kosiński postanowił posunąć się do tak wielkiej brutalności? Dlaczego nie chciał pozostawić przy życiu żadnego ze świadków? Odpowiedź na to pytanie była banalna. Kosińskiemu wystarczyłoby zaledwie kilka dni bezkarności, by czmychnąć za granicę. Najprawdopodobniej planował przedostać się do Gdańska, a stamtąd prosto do Hiszpanii, gdzie już czekało na niego miejsce w Legii Hiszpańskiej. Ale taki plan wymagał sporego nakładu gotówki. Dlatego też najpewniej mężczyzna założył, że za granicę uda się za zrabowane Choińskim pieniądze. Aby zapewnić sobie kilka dni doraźnego bezpieczeństwa, zatroszczył się o to, aby nie pozostawić przy życiu żadnego ze świadków zdarzenia. Wąsiakowskiego oczywiście pomijał, ponieważ był on zamieszany w sprawę w takim samym stopniu jak on sam i nawet gdy policja wpadła na ich trop po kilku dniach, no to Kosiński byłby już dawno poza granicami kraju. A los Wąsiakowskiego go nie interesował. Młokos mógł zostać aresztowany i odpowiadać za popełnione przestępstwo. Ważne, że on pozostałby bezkarny. Plan został jednak pokrzyżowany przez Chońskiego, który przeżył napad. Oczywiście Kosiński wszystkiemu zaprzeczył. Nadal upierał się, że dokonał rabunku ze względu na Helenę Wąsiakowską, która nieustannie wywierała na nim presję. 8 marca 1937 roku odbył się pogrzeb Weroniki Chońskiej oraz służącej bułakówny. O godzinie 10 oba ciała zostały wyniesione z kościoła świętego Floriana w Warszawie, a kondukt żałobny ruszył w kierunku cmentarza Brudzińskiego, na którym spoczęły ciała obu pań. Tutaj się chwilę zatrzymam, ponieważ jakiś czas temu ktoś zarzucił mi w komentarzach, że używane przeze mnie nazewnictwo jest złe, a cmentarz jest cmentarzem brudnowskim. I tutaj mała ciekawostka, chociaż obie wersje są używane zamiennie i obecnie uznawane za poprawne, to jednak ta pierwsza opcja była kiedyś jedyną oficjalną i poprawną wersją. Dlatego też to właśnie ta wersja językowa była zawsze używana w prasie międzywojennej i dlatego ja właśnie jej używam. Ale dziękuję za wszystkie przytyki, przynajmniej zmobilizowały mnie do dogłębniejszego sprawdzenia informacji. Choiński powoli dochodził do siebie. Jego sytuacja nie była jednak tak kolorowa, jak początkowo zakładano. Po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego prawej ręki okazało się, że kula, wbrew wcześniejszym założeniom, nadal tkwi w tkance mięśniowej. Choiński musiał poddać się dodatkowemu zabiegowi usunięcia kuli, a tym samym jego pobyt w szpitalu się przedłużył. Mężczyzna nie mógł pojawić się na pogrzebie swojej żony. Choiński, poinformowany o tym, iż jego pobyt w szpitalu się przedłuży, złożył do policji wniosek zezwalający na ponowne otworzenie jego sklepu. Oczywiście mężczyzna nie mógł pojawić się za ladą osobiście, jednak dopóki nie odzyska pełni zdrowia, w biznesie miał pomagać mu szwagier, Wrzosek. Rozprawa sądowa ruszyła w czerwcu 1937 roku i wywołała ogromne zainteresowanie. Sala sądowa, a nawet dziedziniec gmachu sądowego przy ulicy Miodowej 15 zgromadziły tłumy różnych warstw społecznych Warszawy. Wśród tłumu można było dostrzec twarze mniejszych i większych rzezimieszków, ale i również sylwetki eleganckich, podmalowanych kobiet, dla których, no nie oszukujmy się, ale głośne sprawy były przednią rozrywką w czasach, kiedy nie było jeszcze na wspólnej czy klanu. Większość zainteresowanych procesem musiała jednak obejść się smakiem. Sala sądowa posiadała jedynie 100 miejsc. Samych świadków wezwanych na rozprawę było 23, a więc praktycznie 1/4 sali była już zajęta. Bez odpowiedniej przepustki nie było chociażby cienia szansy na dostanie się do środka. Zainteresowani jednak nie odpuszczają. Nie od dziś wiadomo, że jak nie wpuszczają drzwiami, to trzeba próbować oknem. Dlatego też gawieć zbiera się na ulicy, uniemożliwiając podjazd karetce więziennej. Policja zmuszona jest rozgonić zbiegowisko, aby oskarżeni mężczyźni byli w stanie przedostać się do gmachu sądowego. Kiedy karetce ostatecznie udaje się podjechać, ze środka wychodzą wszyscy oskarżeni. Tak ich wygląd relacjonowały polskie dzienniki. Kosiński jest starannie ogolony. Na twarzy nosi ślady jakiejś egzemy, znaczącej się na nosie i czole czerwonymi pręgami. Jest spokojny. Zdzisław Wąsiakowski, 18-letni chłopak, sunie za nim kocimi ruchami. osadzone pod niskim czołem i nasuniętymi brwiami oczy, rozbiegane i dzikie, nie zaznają ani na chwilę spokoju. Helena Wąsiakowska, typ limfatyczny, blada, o bezrzęsnych powiekach, jest wyraźnie przerażona. Idzie z zaciśniętymi na piersiach rękami, jak na szafot. Dalej postępuje Malinowska o twarzy zuchwałej wiedźmy i czerwony, jakby zapijaczony sieracki. Na końcu drepcze drobnymi kroczkami kościany dziadek o sępim, dotykającym brody nosie, Lipa Reisglit, paser z placu Kercelego. Już na początku rozprawy obrońcy oskarżonych składają wnioski mające po pierwsze opóźnić rozprawę sądową, a po drugie złagodzić nieco oblicze ich klientów. Jan Szczerbiński, występujący w imieniu Romana Kosińskiego, składa wniosek o powołanie biegłych psychiatrów w celu zasięgnięcia ich opinii odnośnie stanu psychicznego oskarżonego mężczyzny. Według obrony Kosiński był osobnikiem obciążonym dziedzicznie. W jego rodzinie występowało wiele zaburzeń psychicznych, o których szerzej miał opowiedzieć Franciszek Kosiński, ojciec oskarżonego. Według obrony matka Kosińskiego urodziła 9 dzieci, z czego aż 5 zmarła na herłactwo. Pani Kosińska odeszła z tego świata, kiedy mały Romek miał zaledwie 2 lata. Chłopiec bardzo szybko został półsierotą. Był wychowywany przez ojca i dziadka, ale to nie była żadna idylla. Obaj mężczyźni byli nałogowymi alkoholikami, którzy raczej nie byli odpowiednim wzorem dla młodego człowieka. Przywołane są również przypadki samobójstw występujących w rodzinie Kosińskiego, a także podkreślona jest tutaj cytat jego tempota. Kosiński nie był orłem w żadnej z dziedzin, a czytanie opanował jedynie na poziomie drukowanych liter, co w sumie i tak było w jego wykonaniu wybitnym osiągnięciem. Był również ofiarą wielu wypadków, które mogły przyczynić się do uszkodzenia jego mózgu. Jako 16-latek został uderzony w głowę kołem transmisyjnym, a rok później w zakładzie jego ojca wybucha butla ze spirytusem, której dno uderza go w potylicę. Po tym wypadku Kosiński miał przez 2 dni leżeć w omdleniu. Adwokat jest przekonany, że poczytalność oskarżonego była zaburzona w chwili popełnienia przez niego przestępstwa. Zresztą raz już stawał przed sądem oskarżony o udział w napadzie rabunkowym i wtedy to biegli psychiatrzy z pełną stanowczością orzekli, iż Kosiński jest typem psychopatycznym, na co w dużym stopniu wpłynął alkoholizm dziedziczny i wrodzony. Obrońca Wąsiakowskiego, Zygmunt Hofmokl-Ostrowski, również podważa poczytalność swojego klienta. Zapewne części z Was nazwisko jest znane, jednak uspokajam, to nie jest ten znany wszystkim z procesu Grzeszowskiego prawnik, a jedynie jego syn, notabene noszący nie tylko to samo nazwisko, ale i imię, co może być nieco mylące. Jak twierdzi obrońca, oskarżony, którego odwiedziłem w więzieniu, nie zdaje sobie zupełnie sprawy z powagi swojego czynu. Zapytany przez obrońcę, jakiej kary się spodziewa, wymienił kilka jej wymiarów, obracając się poniżej najniższego ustawowego wymiaru kary więzienia, a przy tym wyraził przypuszczenie, że może uda mu się uzyskać zawieszenie wykonania kary. Zdaniem Hofmokl-Ostrowskiego świadczy to o tym, iż mężczyzna może nie być do końca poczytalny. Przywołuje również historie rodzinne Wąsiakowskiego, świadczące o tym, iż w jego rodzinie występowały choroby psychiczne. Dodatkowo obrona chce udowodnić, że Wąsiakowski nie zamordował gosposi, która w chwili ataku nożem była już martwa. Kobieta miała stracić życie w wyniku postrzału, a strzelał nie kto inny jak Kosiński. Gdyby Bułakówna była martwa w chwili zadawania jej ciosów w szyję, oznaczałoby to, że Wąsiakowski dokonał jedynie nieudolnej intencji zabójstwa, a nie, tak jak głosi oskarżenie, zabójstwa. Obrońca Wąsiakowskiej wnosi jedynie o powołanie nowych świadków, którzy mieliby potwierdzić, że złożone przez Kosińskiego obciążające ją zeznania były wynikiem jego zemsty. Prokurator oczywiście sprzeciwia się wszystkim złożonym wnioskom, twierdząc, że nie znajdują one żadnego uzasadnienia w materiale dowodowym. Zanim sąd wyda swoją opinię, postanawia udać się na naradę, gdzie w spokoju rozważy złożone przez obrońców wnioski. Ostatecznie sąd uznaje sprzeciw prokuratora, a tym samym wszystkie złożone wnioski zostały oddalone. Sąd przystępuje do przesłuchania podejrzanych. Kosiński jest starannie ogolony, jego twarz nosi ślady egzemy. Myślę, że jeden z dzienników dość dobrze streścił jego wygląd, dlatego teraz użyję cytatu. Jest spokojny. Chwilami czarniawa jego twarz przyjmuje wyraz gapowaty, chwilami trochę zatroskany. Trochę, nie więcej niż u uczniaka, który nie bardzo ogarnął wyuczoną lekcję. Oskarżony mówi miękkim głosem, cicho, prawie pokornie, ale bez cienia skruchy czy żalu. Kosiński raz jeszcze opowiada swoją wersję wydarzeń, którą przedstawił wcześniej w trakcie śledztwa. Do zabójstwa się przyznaje, do rabunku nie. Kosiński i jego banda, czyli Wąsiakowski i jego siostra, mieli początkowo w planach napad na skład tytoniu przy ulicy Targowej oraz na kolekturę przy ulicy Miodowej. Ostatecznie oba napady nie doszły do skutku, ponieważ w pierwszym miejscu kręciło się zbyt dużo ludzi, a w drugim, jak się okazało, było zbyt mało pieniędzy. Dlatego też ostatecznie Wąsiakowska miała zaproponować napad na sklep Chońskiego. Kosiński raz jeszcze potwierdza, że to Wąsiakowska była mózgiem operacji. To ona wymyśliła plan działania i to ona wręczyła mężczyznom broń. Optymistyczna wersja zakładała, że rodzina Chońskich zostanie jedynie związana. Ta pesymistyczna zakładała, że w razie jakiegoś nieszczęśliwego wypadku rodzinę trzeba będzie uśmiercić. Helena Wąsiakowska zdawała się być zszokowana oskarżeniami, jakie w jej kierunku rzucał jej niedawny kochanek. Jak to opisał jeden z dzienników, w trakcie składania zeznań przez Kosińskiego uśmiecha się jakoś krzywo i kiwa głową na znak, jaka to ją spotyka krzywda. Oskarżony Kosiński wprowadza do swoich zeznań jeden nowy element, o którym nie wspomniał w trakcie śledztwa. Twierdzi, że postanowił zastrzelić Choińskich, ponieważ w trakcie poczęstunku Choiński przyznał się, że posiada przy sobie nabitą broń. Podobno miał wcześniej wrażenie, że ktoś dobiera się do sklepu. To spowodowało, że Kosiński poczuł się zagrożony. Jeżeli Choiński również jest uzbrojony, to równie dobrze to on może paść martwy na posadzkę. Byłoby to dla niego zbyt duże ryzyko. Twierdzi, że strzelał na oślep. Nie celował w nikogo. Tylko tak jakoś dziwnie nie celując trafił każdej z ofiar w sam środek czoła. Mówi również, że nie wie, czy kazał Wąsiakowskiemu zerżnąć ofiary. Bronił się przed Choińskim i wołał o pomoc. Nie wie, jakich dokładnie użył słów. Wąsiakowski miał poderżnąć gardło obu kobietom. Kiedy Kosiński wygrzebał się spod ciężkiego ciała, jak wtedy myślał martwego Choińskiego, obie kobiety brudziły już we krwi. Kosiński przywołuje również moment, w którym panowie przyznali się Wąsiakowskiej, że napad nie do końca poszedł zgodnie z planem. Tutaj cytat. Po ucieczce przez dachy przyszliśmy do Heleny i powiedzieliśmy jej, że stało się nieszczęście, bo dwie osoby są zabite. Helena pytała, czy mamy pieniądze, a dowiedziawszy się, że nie mamy, zawołała: to i pieniędzy nie wzięliście? I zaczęła spazmować. Po zeznaniach Kosińskiego przyszła kolej na Zdzisława Wąsiakowskiego. Młodzieniec przyznaje się do udziału w napadzie, jednak twierdzi, że nie zgadzał się na mordowanie świadków. Do napadu został zmuszony i wstępny plan zakładał jedynie rabunek. Nie miał przy sobie noża. To Kosiński rzekomo wręczył mu broń po oddaniu strzałów do ofiar i nakazał podrzynać gardła. Tak zresztą mówi o całym zdarzeniu. Kosiński wołał do mnie dwa razy. Ja stałem i zacząłem się trząść. Uderzyłem bułakówny nożem i później znów się trząsłem. Wtedy on odebrał mi nóż i uderzył nim parę razy Choińską. Sąd zauważa tutaj, że podczas pierwszego przesłuchania przyznał, że to on zamordował obie kobiety. Wąsiakowski odpowiada, że oczywiście zrobił tak, ale tylko dlatego, że Kosiński poinformował go wcześniej, jak ma zeznawać w razie ewentualnego aresztowania. Ale teraz, jak tak sobie o tym pomyślał, to zdał sobie sprawę, że w sumie obwinianie samego siebie raczej nie było najlepszym pomysłem, a Kosiński po prostu chciał chronić swoje własne cztery litery. Nie wie, czemu uderzył Bułakówny, ale próbuje bronić się tym, że przecież odmówił dobicia Chojnickiego. Reszta oskarżonych nie przyznaje się do winy. Malinowska, Sieracki oraz Reisglitz twierdzą, że nie zdawali sobie sprawy z tego, że przedmioty pochodziły z kradzieży. Wąsiakowska z kolei przekonuje, że jej oskarżenie jest niczym innym jak zwykłym pomówieniem. Choiński, główny świadek w procesie, nie wniósł do sprawy nic, czego nie zeznałby wcześniej w trakcie śledztwa. Prokurator Naumowicz nie ma najmniejszych wątpliwości, jaki wyrok powinni usłyszeć mordercy z ulicy Chrubieszowskiej. Jeśli kodeks karny przewiduje karę śmierci, to kiedy ją zastosować, jeżeli nie w takim właśnie wypadku jak ten? Wypadku straszliwego bestialstwa, najniższych pobudek i zaniku człowieczeństwa. Oskarżonym należy odebrać prawo do życia, bo przestali być ludźmi. Na to, by korzystać z ludzkich praw do życia, nie wystarcza urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. Jan Szczerbiński, obrońca Romana Kosińskiego, starał się wykazać, że droga, którą obrał jego klient, miała związek z wszechobecną demoralizacją oraz alkoholizmem, z którym Kosiński stykał się od swoich najmłodszych lat. Nie miał w planach zabijać. Dopiero alkohol krążący w jego żyłach popchnął go do zbrodni. Nieco łatwiejsze zadanie miał Hofmokl Ostrowski. Obrońca Zdzisława Wąsiakowskiego opierał się na młodym wieku oskarżonego, na jego dotychczasowej niekaralności oraz na zgubnym wpływie, jaki wywierał na chłopaku starszy od niego kryminalista Kosiński. Obrońca podkreśla, że Wąsiakowski został wmanewrowany w morderstwo. Kosiński przekonywał bowiem, że idą na zwykły napad rabunkowy. Wąsiakowski był przekonany, że jedynie postraszą Choińskich i ulotnią się z gotówką. Dlatego też prosi o łagodny wyrok. Obrońcy pozostałych oskarżonych proszą o uniewinnienie, a stary Reisglitz mamrotał bezzębnymi ustami, że jedynie jeden Bóg wie, jak bardzo jest niewinny. W oczekiwaniu na wyrok na salę rozpraw wszedł dość krzykliwie ubrany jegomość. Czarny garnitur, jaskrawy krawat i wypolerowane lakierki. Okazało się, że jest to Kat, który spodziewając się wyroku skazującego, zawczasu przyszedł obejrzeć sobie twarze swoich przyszłych skazańców. Po dwugodzinnej naradzie sąd ogłasza wyrok. Roman Kosiński został skazany na karę śmierci i pozbawienie praw na zawsze. Zdzisław Wąsiakowski na dożywotnie więzienie i pozbawienie praw na zawsze. Paser Lipa Reisglitz na 2 lata więzienia i 500 złotych grzywny oraz Aleksandra Malinowska na 1,5 roku więzienia. Wąsiakowską i Sierackiego uniewinniono. Uniewinniona Wąsiakowska płacze i uśmiecha się na przemian. Sąd uznał, że w jej przypadku nie było żadnych dowodów na jej udział w sprawie, a całe oskarżenie opierało się jedynie na zeznaniach Kosińskiego, który jest osobnikiem zakłamanym. Tym samym nie można było w pełni mu zawierzyć. Sąd argumentuje swój wyrok twierdząc, że zbrodnia, której dopuścili się mordercy, była niebywale brutalna. Sąd nie miał wątpliwości, że morderstwo zostało dokonane z zimną krwią. Kosiński był przekonany, że w mieszkaniu Choińskich odnajdzie większą ilość pieniędzy. Wizja ta roztoczyła przed nim szereg możliwości, które dla mężczyzny okazały się ważniejsze niż ludzkie życie. Kara śmierci wymierzona Kosińskiemu nie jest odwetem. Jest koniecznością. Trudną decyzją, którą sąd musi podjąć, aby wykluczyć ze społeczeństwa osobnika, który zagraża bezpieczeństwu innych osób. Kosiński był już karany za napad rabunkowy, za który odsiedział kilka lat. Po wyjściu na wolność nie zmienił swojej ścieżki życiowej, a jego brutalność eskalowała. Wąsiakowski uniknął kary śmierci jedynie ze względu na swój młody wiek, dotychczasową niekaralność oraz fakt, iż pozostawał on pod wpływem Kosińskiego. Wszyscy skazani złożyli apelację. W oczekiwaniu na proces apelacyjny Kosiński popadł w całkowitą apatię. Jednak bynajmniej nie wiązało się to z wyrzutami sumienia, jakie odczuwał w związku ze zbrodnią. Kosiński jako nałogowy alkoholik cierpiał z powodu braku alkoholu, a całą dozwoloną przez regulamin więzienny ilość papierosów wypalał już z samego rana. Sąd apelacyjny w odróżnieniu od sądu pierwszej instancji zatwierdził wnioski o powołanie biegłych psychiatrów. Doktor Malinowski oraz doktor Szpakowski uznali, iż Wąsiakowski jest całkowicie poczytalny i może być odpowiedzialny za swoje czyny. Nieco bardziej skomplikowana była ekspertyza dotycząca oskarżonego Kosińskiego. Udowodniono, że w rodzinie Kosińskich występowały choroby psychiczne, a sam Kosiński w roku 1921 lub 1931 został uznany za niepoczytalnego przez biegłych sądowych badających stan jego zdrowia. Malinowski i Szpakowski uznają, iż Roman Kosiński, mimo że cierpiał na przewlekły alkoholizm, był zdolny do kierowania swoimi czynami. Owszem, kilka lat wcześniej został uznany za niepoczytalnego, ale 3 lata, które spędził za murami więzienia, zminimalizowały skutki przewlekłego alkoholizmu. Dlatego też jego poczytalność w obecnym momencie była większa. Ostatecznie sąd apelacyjny doszedł do takich samych wniosków co sąd okręgowy. Wyrok na Kosińskiego oraz Wąsiakowskiego został zatwierdzony. Wyrok Malinowskiej i Reisglita został złagodzony do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Kosiński do końca miał nadzieję na ułaskawienie. Prosił swojego obrońcę o to, by zrobił wszystko, co w jego mocy, by jego wyrok został złagodzony. Niestety, Jan Szczerbiński, adwokat Kosińskiego, został powiadomiony o odrzuceniu przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wniosku o ułaskawienie. 28 października 1937 roku, tuż po godzinie 20, do celi Romana Kosińskiego wchodzi kapelan więzienny. To właśnie duchowny przekazuje osadzonemu informację, iż prośba o ułaskawienie została odrzucona. Kosiński przyjmuje wiadomość ze spokojem. Spowiada się księdzu ze swoich grzechów, przyjmuje komunię świętą, po czym prosi o ostatnią rozmowę ze swoim obrońcą. Rozmowa ze Szczerbińskim trwa 30 minut. Kosiński prosi mecenasa o to, by pochować go w jego własnym ubiorze. Skazaniec żałuje czynu, któregoś dopuścił, a przynajmniej tak twierdzi. Wie, że musi odpowiedzieć za zło, które wyrządził. Pod bramą więzienną można zauważyć sylwetki 3 osób. To brat, bratowa i bratanek skazańca. Cała trójka, otrzymawszy informację z datą wykonania wyroku, postanowiła z oddali pożegnać swojego krewnego. Po drugiej stronie, pod drzewem, widać 2 kobiety w czerni. Nie wiadomo, jakie relacje łączyły je z Kosińskim, ale ich żałobny strój nie pozostawiał wątpliwości, że i one postanowiły towarzyszyć mężczyźnie w jego ostatnich minutach życia. Na próżno szukać Heleny Wąsiakowskiej, która do końca nie wybaczyła Romanowi Kosińskiemu. Choć przed napadem na ulicy Chrubieszowskiej parę miało łączyć gorące uczucie, to po tej wielkiej miłości nic nie zostało. Zresztą Kosiński również do samego końca winił Wąsiakowską za swój los, uparcie twierdząc, że to właśnie ona namówiła go do dokonania zbrodni. O godzinie 22 skazańcowi ponownie zostaje odczytany wyrok, a prokurator zawiadamia skazańca, że za chwilę nastąpi egzekucja. Kosiński prosi o ostatnie spotkanie z bratem, jednak ze względów organizacyjnych jego prośba nie może zostać spełniona. Tuż przed egzekucją mężczyzna oznajmia, że wybacza wszystkim, którzy go skrzywdzili, łącznie z Heleną Wąsiakowską. O godzinie 22:18 zostaje stwierdzony zgon. Ciało Romana Kosińskiego zostało przewiezione do prosektorium przy ulicy Oczki, gdzie lekarze mieli zbadać ośrodek nerwowy zmarłego oraz strukturę jego mózgu. Po wykonaniu wszystkich badań Ciało zostało przekazane rodzinie zmarłego. Roman Kosiński został pochowany na cmentarzu Brudzieńskim. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Wiem, że obiecałam Wam, że kolejne moje materiały będą dłuższe, ale niestety już teraz Wam powiem, że nagrywam ten podcast w dalszym ciągu dość mocno chora. Mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu. Choroba niestety uniemożliwiła mi pracę na tyle, że najprawdopodobniej kolejna sprawa, którą przedstawię, będzie nieco krótsza niż zakładałam, ale to nie znaczy, że te dłuższe materiały się nie pojawią, ponieważ oczywiście ja je nadal opracuję, tylko no niestety będziemy musieli poczekać na nie trochę dłużej. Mam nadzieję, że więcej już mnie nic tak mocno nie rozłoży. Jeżeli podobał Wam się materiał, to proszę o pozostawienie łapki w górę. Wiem, że rzadko to robicie, a mi to naprawdę pokazuje, że jednak osób, którym podoba się to, co robię, jest więcej. Jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał i przy tym uzyskać dodatkowe bonusy, to zapraszam Was na Patronite. A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia, których akurat w dzisiejszej historii było dość sporo, to zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie oczywiście będzie pełna fotorelacja z dzisiejszego materiału. A ja jeszcze raz Wam dziękuję. To naprawdę wspaniałe, że wybieracie właśnie mój podcast i spędzacie ze mną tą, no, dzisiaj akurat godzinę czasu. Cieszę się, że to właśnie mój głos może Wam towarzyszyć, nawet jeżeli jest trochę zachrypnięty. Do usłyszenia wkrótce.